Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj chciałbym pomówić o poświęceniu Rosy Niepokolonemu Sercu Najświętszej Maryi Panny oraz potem przedstawić Wam ogólną taką wizję, jaką ja mam na temat wszystkiego, co dzieje się na świecie i poddać ją Waszej ocenie. Zapraszam. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój programu Sprawki Okiem Katolika. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto lubi ten program i chciałby, żeby on się rozwijał, to szczegóły, jak można dołączyć do grona patronów tego programu, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie finansowo w tej mojej pracy. Teraz przechodzimy do rzeczy. W najbliższy piątek, w święto Zwiastowania, o godzinie 17 czasu watykańskiego, czyli naszego również o 17, ma się dokonać poświęcenie Rosji Niepokolonemu Sercu Maryi. Internet katolicki obiegło bardzo dużo informacji, można poczytać albo poglądać filmy na temat tego, czy to, co się wydarzy, może przynieść jakiś skutek, czy to jest dobre, czy to będzie właściwe, czy papież zamierza wypełnić wszystkie warunki, które przedstawiła Maryja w Fatimie, oraz czy przypadkiem już takiego skutecznego poświęcenia nie dokonał jeden z poprzednich papieży. Zdania na ten temat są podzielone, natomiast teraz na tym kanale chciałbym się podzielić tym, co ja uważam. Od momentu, w którym papież Franciszek ogłosił, że zamierza to zrobić, pomyślałem, że do 25 marca, do tej daty, w której ma to nastąpić, czas na sceptycyzm raczej został zawieszony. Myślę, że każdy, kto jest na tym kanale ze mną chociaż chwilę dłużej, wie, że moja ocena obecnego pontyfikatu jest raczej przepełniona, nie wiem czy powiedzieć, niepokojem. Na pewno oceniam działalność obecnego papieża jako niesprzyjającą zachowaniu w pełni dorobku naszej świętej wiary katolickiej. A wręcz momentami niestety uważam, że kolejne ruchy sprzyjają jej rozwadnianiu. Wiem, że to jest dosyć mocna opinia, jestem za nią dosyć często krytykowany, ale mam taką opinię i szczerze się nią dzielę. Natomiast teraz do 25 marca myślę, że to wszystko powinno na chwilę odejść gdzieś, powiedzmy, w tło. I w poprzednim odcinku poprosiłem widzów o to, żeby w komentarzach napisali, czy zamierzają włączyć się w modlitwę o to, żeby papież Franciszek wypełnił warunki, które przedstawiła Najświętsza Maryja Panna w Fatimie, oraz o to, żeby to poświęcenie przyniosło najlepszy możliwy skutek. I chciałbym przeczytać teraz komentarze, które napisali moi widzowie. To są komentarze, których lektura dla mnie była bardzo, czymś bardzo przyjemnym, czymś bardzo budującym. I teraz je przeczytam. Nie wiem, ile to zajmie. Zacznę i zobaczę, czy nie będzie to za długo. Sylwia. Jestem w Róży Różańcowej w intencji zawierzenia Rosji. Tutaj chyba ważne jest, aby mówić o poświęceniu Rosji. Bo w Fatimie mowa była o tym, żeby poświęcić Rosję Niepokolonemu Sercu Maryi. Przepraszam, Sylwio, za to, że się do tego odnoszę, ale ważne chyba, żeby mówić o poświęceniu Rosji. Odmawialiśmy akt zawierzenia 13 marca i zawiązały się już w tak krótkim czasie w tej intencji u jednej osoby cztery róże różańcowe. Uwielbiam takie rzeczy czytać. Bardzo lubię. Róże powstały przed decyzją papieża i wierzymy, że nasza modlitwa została wysłuchana. Elżbieta Dąbrowska. Tak, będę modlić się. Mówić egzorcyzm świętego Michała, może też koronkę do krwi Jezusa. Sigismund Dijkstra pisze. Od momentu wybuchu wojny modlę się o to zawierzenie. Panie Sigismundzie, chodzi o poświęcenie. Ale bardzo, bardzo dziękuję za ten komentarz i za to, że pan się w tej intencji modli. Sam jestem zawierzony Maryi i zastanowiło mnie, jak sam odpowiedziałem na to wezwanie z Fatimy. Po wydarzeniach na Ukrainie zacząłem na różańcu zawierzać Rosję Niepokolonemu Sercu Maryi. 24 marca mam 30 urodziny. Zamówiłem intencję mszy świętej, w której zawierzam siebie i swoją rodzinę Niepokolonemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Józefa. Może nie dołączę już tego do intencji, ale sam na sam też poproszę Boga o włączenie Rosji do mojej intencji. Agnieszka Dziergowska. Oczywiście już się modlę w tej intencji. Dominika Mac. Podejmuję modlitwę w sprawie konsekracji Rosji i Ukrainy. Pani Grażyna Wilis. Podejmuję taką modlitwę. Maria Chwalik. Modlimy się o pokój z księdzem Teodorem, a teraz będę modlić się o pokój Chrystusowy. Jezu, dopomóż, aby dopełniło się to zawierzenie Rosji, poświęcenie Rosji, wraz ze wszystkimi biskupami każdego państwa. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. Bealisa. Ja modlę się nowenną biskupa Atanasiusa Schneidera w tej intencji. ale każdy może się dołączyć, nawet jeśli nie zaczął od początku. Jest krótka, zachęcam. Maria K. Modlimy się na różańcu i nowenną do świętego Andrzeja Boboli. Jadwiga Mordacz. Podejmuję modlitwę w intencji pełnej konsekracji Rosji i w miarę możliwości post. Módlmy się z wiarą, że Maryja nas wysłucha. Szczęść Boże. Maria Pilch. Tak podejmuję modlitwę i post. Irek Romaniuk. Przyłączam się 25 marca modlitwą i postem. Jola Karolewska. Ja odmawiam nowennę i różaniec. Katarzyna Kordas. Chcę dołączyć swoją modlitwę do tej intencji. Paweł Jarosz. Módlmy się za dotrwanie do tej konsekracji i dary Ducha Świętego dla papieża Franciszka. Aleksandra Jaworowska. Codziennie odmawiamy z mężem różaniec w tej intencji. Dołączam tę intencję do koronki. A mąż oddzielnie odmawia jeszcze różaniec. Teraz zastanawiam się, czy czytać to dalej, bo w większości tematów chodzi o to, żeby wyczerpać jakby temat, a nie wyczerpać widza. Nie wiem, czy dobrze wam się tego słucha. Natomiast dla mnie jest to bardzo budujące. Oczywiście sceptyk może pomyśleć, napisać, powiedzieć, że jak trwoga, to do Boga. Że taki jest obraz teraz świata. Jak trwoga, to do Boga. Ale czy zawsze tak to nie działało? No tak to jakoś jest, że trwoga powoduje, że zwracamy się do Boga. Lepiej, żebyśmy zwracali się do Niego zawsze, również wtedy, kiedy ta trwoga się skończy. Natomiast na ten moment chciałbym powiedzieć tak. W Polsce jest bardzo dużo wierzących osób i z tego miejsca każdego, kto ogląda ten akurat odcinek, jeszcze raz proszę, żebyśmy najbliższe dni spędzili na modlitwie i poście w intencji poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Jeżeli przepełnia Ciebie sceptycyzm co do całej tej sytuacji, akurat ten papież, tak przełomowy, epokowy ruch, że coś tutaj musi się nie zgadzać. Nie ma potrzeby, według mnie, naprawdę, tak uważam. W tym czasie, zanim to nastąpi, nie ma potrzeby, żeby w ten sposób, według mnie, główkować. To jest czas, abyśmy wszyscy modlili się o to, żeby w najbliższy piątek o 17 wydarzyło się coś, co wszystkich nas zaskoczy, że nie jest za późno, że papież wypełni te warunki, o których Maryja mówiła w Fatimie. Jak najwięcej, najlepiej wszyscy biskupi świata w najbliższy piątek. Przecież każdy biskup świata wie o tym, że w najbliższy piątek o 17 czasu europejskiego ma to się wydarzyć. Dlaczego miałby któryś z nich nie dołączyć się do tego poświęcenia? Oby wszyscy dołączyli się do tego, co zrobi papież Franciszek. I potem, żeby Kościół poszedł krok dalej. Czyli żeby wszystkie warunki z Fatimy zostały wypełnione. To jest czas nadziei, to jest czas modlitwy i postu. Chciałbym też wszystkim podziękować. Wszystkim w Polsce, którzy podejmują się modlitwy w tej intencji. Wszystkim, którzy jakieś inicjatywy w tym kierunku przedsiębiorą, że tak powiem. Wszystkim księżom, którzy organizują modlitwę w tej intencji. Każdemu wiernemu, który modli się o to, żeby to, co ma się wydarzyć w piątek o 17, wydarzyło się jak najpełniej, jak najprawdziwiej i żeby skończyła się wojna zbrojna. Wojna, która teraz ma miejsce. Ale trzeba też mieć świadomość, że potem będzie, gdyby wydarzył się taki cud i to poświęcenie zostało przyjęte. Potem będziemy odpowiadać za to, co zrobiliśmy z pokojem, który nastąpił. Więc już teraz trzeba się przygotować, jeżeli wierzymy, że pokój może nastąpić. To już teraz trzeba przygotować się na to, co z tym pokojem ewentualnie zrobimy. Bo tak naprawdę chodzi tutaj o pokój Chrystusowy. Chodzi o zwycięstwo dobra. Nie chodzi, żeby był święty spokój, wojna ustanie i wszystko wróci na poprzednie tory. Tylko chodzi o to, żeby nastąpił pokój Chrystusowy na świecie. Tak bym na ten moment ten temat ujął. Aha, jeszcze jedna myśl. Myślę, że warto, aby zachęcać dzieci w naszych rodzinach do tego, żeby się do tych modlitw przyłączały. Z pewnością wielu z was już to robi. Natomiast jeżeli komuś to nie przyszło do głowy, to myślę, że warto. Dziecięca modlitwa. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie i co o tym myślicie. Też nie wiem, dlaczego tak jest, ale wydaje się mieć w oczach Pana Boga wartość szczególną. Dlatego taka propozycja, żeby nie pomijać naszych dzieci, jeżeli chodzi o dołączenie tej intencji. Aby w najbliższy piątek papież skutecznie poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. To by było wszystko w tej pierwszej sprawce. Jeżeli macie chęć, napiszcie w komentarzu, czy modlicie się o to, co ma się wydarzyć w najbliższy piątek o godzinie 17 w Watykanie i na całym świecie. Przechodzimy do kolejnej sprawki. Tak jak mówiłem we wstępie, będę dokonywał teraz próby pewnego uporządkowania zagadnień. Jestem ciekaw Waszych opinii, czy takie uporządkowanie wydaje Wam się trafione, czy czegoś tutaj zabraknie, albo coś może jest źle zrozumiane i czy takie uporządkowanie dla Was wydaje się czymś pomocnym. Rzeczywistość dzieli się na świat i na Kościół Chrystusowy. Wszystko, co otacza Ciebie i mnie, jest albo elementem tego świata, albo elementem Królestwa Bożego. Inaczej, jak to kiedyś już przedstawiałem, jest wszystko, co dzieje się przed drzwiami Kościoła katolickiego i wszystko, co dzieje się już za drzwiami Kościoła katolickiego. To jest taki pierwszy podział. Poza Kościołem katolickim mamy świat. Świat kieruje się swoimi własnymi prawami. One są w różnych momentach historii bardziej lub mniej, powiedzmy, zbieżne z nauczaniem Chrystusa, z prawem Bożym. Przez ostatnie dziesięciolecia mogliśmy ulegać złudzeniu, że świat sam z siebie również posiada jakąś moralność. Natomiast chyba jest tak, że wszyscy wyrośliśmy, dorastaliśmy w świecie, który jest postchrześcijański, czyli przynajmniej w Europie. To, w czym my żyjemy, większość opinii, większość systemów jakichś prawnych, większość etyk, jeżeli tak to można powiedzieć, wciąż ma w sobie, czy to chce przyznać, czy nie, bardzo mocny element chrześcijański, dlatego że Europa jest kontynentem, który wyrósł na chrześcijaństwie. W momencie, w którym świat długi czas jest jakby w systemie katolickim, a potem się od niego odwraca, to jeszcze przez długi czas może sprawiać wrażenie, złudzenie, że w człowieku są jakieś zasady, że to są rzeczy, do których człowiek sam doszedł, że jest pewna moralność w człowieku. W człowieku, który jest ze świata, czyli on nie jest w kościele, on nie jest oparty w swoim życiu o prawo Boże, ale on sobie organizuje gdzieś tam swoje sprawy, natomiast ma zdrowy rozsądek, ma jakąś moralność i taką mam jakby obserwację, to jest moja teza, że to jest złudzenie. Cała Europa i też Stany Zjednoczone to są kręgi kulturowe, z którymi my obcujemy. Żyjemy w Europie, natomiast ze Stanów płynie większość rozrywki do nas, więc jakoś się poruszamy w tych kręgach kulturowych i może być złudzenie, że człowiek, który nie opiera swojego życia na Bogu, wciąż jest rozsądnym, przyzwoitym człowiekiem. Myślę, że nawet dużo katolików tak uważa, że coś takiego jest możliwe. I teza jest taka, że możemy widzieć przejawy moralności, przejawy rozsądku u ludzi, którzy nie żyją z Chrystusem, dlatego że oni wyrośli w środowisku, które kilka pokoleń temu jeszcze żyło z Chrystusem. Więc jestem ciekaw, co myślicie o tej pierwszej tezie. Teraz z upływem czasu, każdy nowy rok, każde nowe dziesięciolecie przynosi nam obraz taki, że im dalej człowiek odchodzi od chrześcijaństwa, tym bardziej udowadnia chyba, że do końca tak nie jest, że on sobie jakoś poradzi bez Chrystusa. Ogarnie się jakiś system, jakieś prawa człowieka się przyzna, prawa się ustanowi w różnych krajach tak, żeby jakoś to szło. Religia to jest jeden z małych elementów życia człowieka. To jest tak naprawdę teza, która jest dosyć świeża. Mimo, że myśmy wszyscy w tym wyrośli, że tak naprawdę masz tam swoją edukację, swoje nawyki, powiedzmy swoje aspiracje, swoje miłości, swoją religię, tak, że to jest życie człowieka. To jest bardzo świeża teza, kompletnie fałszywa, natomiast ona mogła się tak jakby rozwinąć właśnie dlatego, że wszyscy żyjemy powiedzmy w czasach, no to jest mocno powiedziane, postchrześcijańskich. Oczywiście chrześcijaństwo jeszcze jest na świecie. Natomiast jeśli chodzi o powiedzmy ogół tej naszej kultury tutaj powiedzmy europejskiej i amerykańskiej, to jest to w dużej mierze świat postchrześcijański. Natomiast to jest jeszcze tak świeże, te korzenie chrześcijańskie, że można było odnosić wrażenie, że człowiek sobie jakoś poradzi. Właśnie na zdrowy rozsądek weźmie świat. I za tym idzie takie zagrożenie, że nawet katolicy patrzą na świat i próbują właśnie zdroworozsądkowo podyskutować ze światem. I nawet nie są w stanie czasami uwierzyć w w to, co robi świat. I teraz weźmy sobie na przykład jeden z przejawów tego, bo tych przejawów, takich konceptów, jakby zjawisk, które dzieją się na świecie bez Chrystusa, jest bardzo dużo. Ja nawet mam sporo notatek na ten temat, natomiast wymienię niektóre. Aborcja. Ponad 40 milionów ludzi rocznie ginie w ten sposób. Adopcja przez pary homo. Temat, który można bardzo by szeroko omawiać. Potem mamy dopamina, ekologizm, eutanazja, feminizm, humanizacja zwierząt, komunizm, Luter i protestantyzm, masoneria, neomarksizm. No, to nie chodzi o to, żeby teraz czytać te wszystkie zjawiska, które są poza Kościołem. To są zjawiska, które dzieją się w świecie. W świecie, w którym człowiek stwierdził, że sam sobie ogarnie. I teraz o co mi chodzi? O to, że po naszej stronie, w Kościele katolickim, naprawdę dużo ludzi, może ty też, drogi widzu, myśli, że z tamtą stroną da się porozmawiać na zdrowy rozsądek. Czyli przychodzą kolejne wieści. Na przykład, jeżeli chodzi o transgenderyzm, teraz amerykańska pływaczka, pływak, nazywa się William, ma 1,90 m wzrostu, ale teraz znany jest już jako Lia Thomas, wygrała ostatnio ogólnoamerykańskie zawody pływackie. Wygrała, w ogóle tam zmiażdżyła rywalki. I w wielu katolikach jest jaka reakcja? No prychnięcie, że pff, ale ten świat powariował, ale to jest śmieszne. No przecież wiadomo, że on biologicznie ma inne warunki i tak dalej. Katolik nie jest w stanie zmierzyć się z tym, że świat idzie w tym kierunku i już poszedł. Że jeżeli nie będzie się z tym walczyło, to to już się naprawdę dzieje. I teraz czy z tego można wyciągnąć wniosek, że w świecie bez Boga nie ma zdrowego rozsądku. Tam jest kompletna dominacja antyrozumu, antyrozsądku i kompletna destrukcja wszystkiego. W jakim celu i kto to robi, to można by nakręcić na ten temat osobny odcinek. Ja sobie to nazywam siewcy zamętu, czyli siewców zamętu tak naprawdę jest kilka kategorii. Myślę, że teraz może na razie w to nie wchodźmy. Kto na tym zyskuje, kto to robi, w jakim celu, można się również tym środowiskom i zależnościom między tymi środowiskami przyglądać. Natomiast wróćmy do naszej pływaczki. To jest dzisiaj część rzeczywistości. Spójrzmy. Lia Thomas zostawia resztę z tyłu na ostatnich 50 metrach. Musiała na to zapracować. Na początku reszta deptała jej po piętach. Thomas wygrywa mistrzostwa NCAA. Lia, jak twój występ ma się do oczekiwań, które miałeś przed tymi zawodami? W sumie nie miałem żadnych oczekiwań. Po prostu cieszyłam się, że tutaj jestem i starałem się ścigać i współzawodniczyć najlepiej, jak umiałem. Bez wątpienia byłeś ostatnio na świeczniku. Wszyscy się tobie przyglądają. Jak sobie z tym radziłeś? Staram się to ignorować. Staram się skupić na swoim pływaniu, na przygotowaniach do wyścigów. Staram się wyciszyć pozostały szum. Co myślisz o dzisiejszym występie Lii Thomas? Ty jako pływaczka i inni sportowcy. Raczej powszechne nastawienie jest takie, że jesteśmy zawiedzeni i sfrustrowani tym, że ktoś, kto ma dużo większe możliwości niż my kobiety, zostaje dopuszczony do wyścigu kobiet. Przez to zabiera możliwości kobietom. Ja na przykład mam koleżankę z zespołu, która dzisiaj nie dostała się do wyścigu finałowego, była tuż za główną szesnastką i płakała z tego powodu. To jest łamiące serce, że ktoś, kto przeszedł już dojrzewanie płciowe jako mężczyzna i ma ciało mężczyzny, teraz ściga się z kobietami. Ma szansę zupełnie zmiażdżyć rywalki, przez co wszystkie pływaczki podchodzą teraz do wyścigów z przeświadczeniem, że i tak nie mają żadnych szans. I to wam podaję tylko jako pewien przykład. Tych przykładów można by mnożyć mnóstwo. I teraz jest dobry moment, taka jest moja prośba, żeby zastanowić się nad taką tezą. Wszystko, co nie jest oparte na Chrystusie, to jest to. Złudzenie, że tam sobie pogadasz na zdrowy rozsądek i że tak naprawdę wybór Chrystusa w życiu to jest zupełnie jedno, ale istnieje coś takiego na przykład właśnie jak zdrowy rozsądek, który jest w stanie z jakiegoś powodu na przykład przeciwstawić się temu. Czy fakt, że ogólnoamerykańskie zawody pływackie wygrywa facet, który w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym udziela wywiadu. To wszystko jest oficjalnie. To jest w telewizji. Tak naprawdę, jeżeli ktoś się temu przeciwstawia, spotykają go bardzo nieprzyjemne konsekwencje, powiedzmy, społeczne. Naprawdę bardzo, bardzo mocne ataki. Czy to na przykład według was jest jakiś dowód na tę tezę, że w świecie poza Chrystusem jest tylko coś takiego? I to, że byliśmy w jakimś sensie wychowywani w takim przeświadczeniu, że jest człowiek, człowiek jest z natury jakoś rozsądny, człowiek z natury dąży do dobra, człowiek z natury jakby no, będzie wybierał rozwiązania właściwe dla niego, dla jego rodziny, dla jego społeczeństwa, a jakimś tam jednym małym elementem jest też religia. I można sobie teraz znaleźć religię, może ona pomoże nam trochę w życiu codziennym. To, nie wiem czy przyznacie, no jest taka słodka wizja, dosyć taka pociągająca, dająca nadzieję, że wszędzie wokół w miarę damy radę się dogadać. Więc teza jest taka, jest dosyć taka, jak to coraz więcej tez, które próbuję tutaj powiedzieć, no boję się ją powiedzieć na głos, bo jest bardzo niepolityczna, nawet w ludziach naprawdę zdroworozsądkowych, może wywołać opór. Natomiast taka jest ta teza. Jeżeli znasz osoby niewierzące, które wydają ci się rozsądne, to wynika to z tego, że one również wyrosły w kulturze postchrześcijańskiej. Wszystko, co jest rozsądne, co dotyka prawdy o człowieku, ma swoje korzenie w chrześcijaństwie. Jeżeli nawet teraz każdy lewak Europy w Polsce czy gdziekolwiek mógłby gul mu skoczyć, że ktoś mu mówi, że tak naprawdę jeżeli w tobie są jakieś resztki zdrowego rozsądku, to one mają swoje źródło w Biblii na przykład, że większość rzeczy, które powstała, mądrych, dobrych, pięknych, ma swoje jakoś źródła w chrześcijaństwie, w Biblii. To fakt, że ktoś będzie to wyśmiewał, prychał, nie zmienia tego faktu. Więc zależy mi na tym, żeby moi widzowie rozważyli taką tezę, że nie ma na tym świecie niczego, co może przeciwstawić się złu, walcowi zła, który niestety trochę tam powiedzmy teraz dużo waży i szybko jedzie. Wszystko, co może się temu przeciwstawić, to jest chrześcijaństwo. I najwięcej, moim zdaniem, najwięcej szkody we walce ze złem może uczynić nie ten, kto powiedzmy stoi po tamtej stronie, i bo bardzo często albo on nie wie co czyni, albo wie co czyni, coś tam będzie robił, żeby na świecie zniszczyć dobro. Natomiast on wydaje mi się troszkę mniejszym zagrożeniem niż ten, kto żyje w tym złudzeniu, że jakoś na zdrowy rozsądek da się z tamtą stroną rozmawiać. Transgenderyzm na przykład kwitnie sobie do tego stopnia, że w takim dopiero co chrześcijańskim teoretycznie państwie USA ogólnokrajowe mistrzostwa kobiet w pływaniu wygrywa facet, a wciąż u nas są prychnięcia. Ach, powariowali. Co to jest, kochani, za reakcja? Jak powariowali? To się dzieje. To się dzieje teraz. W coraz większej liczbie domów w Polsce dzieciaki mają TikToka i wiem o tym. W coraz większej liczbie domów przychodzi taka dziewczynka albo chłopiec i zaczyna mieć zachowania, które dla tego rodzica zaczynają być niepokojące. I teraz jeżeli nie ma jasnej świadomości, że świat w bardzo konkretny sposób zadziałał na to dziecko. Ja osobiście już znam przypadki, gdzie jakieś dziewczynki jeszcze rok temu całkiem rozsądne chodzą za rączkę teraz dwie, mając tam lat powiedzmy 12. I teraz tak, rodzina takiej dziewczynki, co ona myśli ta rodzina? Że to teraz taka moda jest może. Albo że to jest taka faza. Albo że to jest wrodzone. I tak dalej. Teraz balansuję już na granicy tego, co wolno, a czego nie wolno za bardzo mówić na YouTubie. Pokażę wam może scenkę w Teksasie niedawno. Tam jest katolicki gubernator. Wprowadzono prawo, które jest to postęp na pewno dla naszej strony. Natomiast to katolicyzm gubernatora według mnie odgrywa tutaj znaczącą rolę, które zakazuje tego, żeby u niepełnoletnich dzieci no, rozpoczynać terapię hormonalną, a potem dokonywać operacji zmiany płci. I tutaj mamy ojca, który zaraz po wprowadzeniu tego prawa chciał opowiedzieć swoją historię w pewnej ze szkół. To jest ojciec, który stracił prawo do opieki nad swoim synem w przeszłości, dlatego że przeciwstawiał się jego zmianie płci. Mamusia postępowa była i uznała, że to jest córka, ten chłopak, a ojciec powiedział, że przeciwstawia się temu i stracił prawo do opieki nad tym swoim synem. I tutaj próbuję o tą historię opowiedzieć i mamy reakcję środowisk o przeciwnym, powiedzmy, światopoglądzie. Tak to mniej więcej wygląda. Jestem mężczyzną. Proszę mówić do mnie, proszę pana. Przepraszam panią. Jestem mężczyzną. Chcesz powiedzieć, że to też nie jest mężczyzna? Nie, nie, ty też jesteś kobietą. Ale ona jest bardziej męska niż ty. Na końcu ta biedna, poraniona dziewczyna. Niestety również ze zrytym beretem. Utrzymywana przez TikToka i ogólnie mainstream lewicowy w przeświadczeniu, że jest mężczyzną, a każdy, kto tego nie rozumie, jest faszystą, użyła argumentu, który już trudniej było odeprzeć. I teraz to jest nie pierwszy raz oczywiście, kiedy na swoim kanale pokazuję tego typu klimaty. Każdy komentarz w stylu ironicznym jest dla mnie, powiem szczerze, jak cios w splot. Każdy taki komentarz, że ich tu pogrzało, albo że ta dziewczyna nie za ładna, może i cokolwiek w tym stylu, co próbujemy, nie rozumiemy zjawiska, albo rozumiemy i ono nas przytłacza, więc próbujemy zamienić je w żart. To również jest, no nie będę nikomu blokował tego, co ma pisać, natomiast jakoś niepokoi mnie to, bo to pokazuje, że no, nie zdajemy sobie sprawy ze skali zagrożenia. No ale w Polsce przecież taka dziewczynka by tak nie krzyczała do nauczyciela. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Teza tego odcinka jest taka, że to jest dobry moment, żeby na chłodno zobaczyć wszystko, co dzieje się na świecie. Teraz mówię o świat, czyli coś, co jest poza drzwiami Kościoła katolickiego. A w świecie mamy takie różne zjawiska, one są wszystkie ze sobą bardzo powiązane. Aborcja, eutanazja, transgenderyzm, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Gdzieś ludzie się już żenią ze zwierzętami, w innym miejscu ludzie się żenią z przedmiotami, na przykład cały ekologizm mamy, jest humanizacja zwierząt i tak dalej. Można by wymieniać. I teraz, jeżeli po pierwsze myślę, że to są zupełnie niezależne zjawiska od siebie i że każdy z nich z osobna warto by rozpatrywać, to nie sądzę, żeby tak było. Wszystkie one są niechrystusowe. Czyli wszystko, co jest nie pochodzi bezpośrednio z prawa Bożego, kończy się na kompletnej rozwałce wszystkiego. I teraz, jakie zagrożenie ja postrzegam najbardziej? Wciąż to samo, że całkiem spora liczba ludzi budzi się, kiedy jest za późno. Czyli powiedzmy na różnych frontach przeciwnik, powiedzmy, cały czas utrzymuje człowieka w przeświadczeniu, że to są jakieś początki czegoś, że my jesteśmy tak naprawdę na wygranej pozycji, stoimy na wzgórzu, powiedzmy, i jakieś tam pojedyncze jednostki wroga próbują się wspiąć pod tę naszą górę. I nagle pewnego dnia budzimy się w sytuacji, w której to my jesteśmy pojedynczą jednostką, która próbuje zdobyć pagórek, a tam już jest wszystko okopane, tam jest przeciwnik i prawie nie do ruszenia. I akceptujemy tą sytuację i idziemy, powiedzmy, dalej z naszym życiem. Więc po co aż tak głupio? Czy naprawdę warto prychać na którekolwiek z tych zagrożeń? Bo o to właśnie chodzi przeciwnikowi. I źródłem tego prychania według mnie jest niedocenianie tego, jak daleko może pójść człowiek w swoim zagubieniu, jeżeli on nie jest z Chrystusa. Nie doceniamy tego. Wciąż bardzo dużo ludzi myśli, że Chrystus to jest jakiś taki dodatek, który powiedzmy pomaga nam przetrwać dobry dzień, natomiast że ogólnie w człowieku jest jakieś dobro, i że damy sobie radę z tymi wszystkimi dziwnymi zjawiskami później. Świat, który nie jest budowany na Chrystusie, prędzej czy później jest tam kompletna, ale to kompletna rozwałka wszystkiego. Im szybciej każdy z nas to uzna, tym lepiej. Na każdym froncie, na którym przyjdzie nam się z tym światem mierzyć. Bo pomiędzy Kościołem Chrystusa a światem zawsze będzie konflikt. I to będzie ostry konflikt, poważny konflikt. Pomimo tego, co niestety przez ostatnie dziesięciolecia próbuje nam się narysować jako pewien scenariusz braterskiego podejścia do świata. I teraz dochodzimy do drugiego elementu rzeczywistości. Powiedzmy, starałem się w miarę omówić pierwszy, czyli wszystko, co się dzieje przed drzwiami kościoła. I nagle jest kościół. I chciałoby się mieć nadzieję, że jak człowiek już zobaczy, co jest na świecie, jaki jest świat bez Chrystusa i powie, to w takim razie czas iść do kościoła. I przekracza próg kościoła, byłoby fajnie mieć nadzieję, że on już jest bezpieczny. Natomiast, co widzowie mojego kanału wiedzą, że mam taką opinię, ona jest, co często powiedzmy ktoś tam mi mówi, niepokojąca. Natomiast no, ja przedstawiam rzeczywistość tak, jak ją widzę. Człowiek przekroczył próg kościoła. Chciałby już być bezpieczny, natomiast po tej stronie drzwi kościoła jest już sporo świata. To w wielkim uproszczeniu, niestety, do kościoła wdarły się siły ze świata, które chcą kościół rozsadzić od wewnątrz i najbardziej im to wychodzi przez szerzenie herezji modernizmu. Modernistą w kościele można być z dwóch powodów. Albo się świadomie wybiera modernizm, bo on jest dużo bardziej jakby na pierwszy rzut oka pociągający. To jest jakby herezja, która rozciapkuje katolicyzm, rozwadnia katolicyzm, zmienia akcenty, próbuje dla człowieka jakby ułatwić mu to, że tak naprawdę to nie słowo w słowo objawienie, które na pierwszy rzut oka może się wydawać trudne. To nie o to w tym chodzi. Ja postaram się w najbliższym czasie mówić, co mi się na ten temat udało zrozumieć. Wydaje mi się, że wyczuwam modernizm dosyć dobrze intuicyjnie, tę herezję, natomiast próba uchwycenia tego w słowa, jest wiele mądrej literatury na ten temat. Natomiast na potrzeby tego odcinka chciałem tylko no niestety powiedzieć, że tak jest, że uciekasz ze świata, przekraczasz próg kościoła, chciałbyś poczuć się bezpiecznie, natomiast no jeszcze pomimo przekroczenia drzwi kościoła, ty nie dotarłeś do religii katolickiej. Więc poza drzwiami kościoła, tam przeciwnik no w tym momencie czasów bardzo zwarł szyki. W kościele tak naprawdę, gdzie człowiek by się spodziewał, że jest przygotowany antidotum, przygotowane jest całe chówce, powiedzmy, do walki przeciwko błędom, które głosi świat, niestety w dużej części kościoła nie ma na ten moment tych gotowych wojsk do walki, powiedzmy, z błędami tego świata. Więc to jest kolejne wyzwanie dla katolika, żeby w kościele szukać tych miejsc, które są wierne doktrynie katolickiej. To jest jedyne miejsce, które jest bezpieczne dla duszy człowieka. Nieskażona modernizmem wiara katolicka. I teraz, jeżeli ktoś dotarł tak daleko w tym odcinku, to chciałbym powiedzieć, że to jest największe takie, najbardziej interesujące doświadczenie od czasu, kiedy prowadzę ten kanał YouTube'owy. Mierzenie się z zarzutem o owoce mojej pracy. Czyli jakby ktoś mówi, że nie należy mówić prawdy, bo trzeba uwzględniać, co ta prawda zrobi z widzem. Czyli, że trzeba mówić rzeczy, które budują. Trzeba mówić rzeczy jakoś tak, żeby nie niepokoić ludzi. I wiecie, no, spędziło mi to sen z powiek podczas wielu nocy. Powiem zupełnie szczerze. Natomiast z tego miejsca chciałbym poprosić, no nie wiem, jeżeli jakiś ksiądz na przykład to ogląda, albo jakiś zakonnik, albo siostra zakonna. Co myślicie o tym, co mówię? Albo może jeszcze precyzyjniej, w którym miejscu mówię nieprawdę? To jest prośba, którą rozciągam na wszystkich widzów. Czy gdzieś zaświadczyłem nieprawdę podczas tego odcinka, albo któregokolwiek poprzedniego odcinka? Jestem bardzo, bardzo ciekaw tych komentarzy. Ostatnio zacząłem znowu czytać prawie wszystkie komentarze, co jest bardzo, bardzo długotrwałym procesem. Był czas, że nie czytałem wszystkich komentarzy, to nie dlatego, żebym uważał je za nieważne, tylko że uwierzcie mi, czytanie komentarzy pod swoimi filmami wymaga pewnego usposobienia, które czasem człowiek ma, a czasem nie. Wymaga siły, na pewno. Natomiast, okej, podsumowując, poza drzwiami Kościoła katolickiego dialog jest niemożliwy. Można nawoływać świat, aby się nawrócił. Można głosić Ewangelię. Natomiast tam nie istnieje zdrowy rozsądek. Wiem, jak to może się wam wydawać teza odważna. Jest tylko złudzenie zdrowego rozsądku, dlatego że wszyscy jakoś wyrośliśmy w miejscu na ziemi, gdzie jest postchrześcijańsko jeszcze. Więc są tylko złudzenia zdrowego rozsądku u ludzi, którzy nie oparli swojego życia na Chrystusie. Po przekroczeniu Kościoła katolickiego nadal niestety należy zachować czujność w poszukiwaniu nieskażonej modernizmem wiary katolickiej. Natomiast warto, i to jest również przesłanie tego odcinka, warto, dlatego że to jest prawda. To jest jedyne miejsce, w którym człowiek może tak naprawdę odpocząć. Tylko w prawdzie człowiek tak naprawdę jest w stanie odpocząć. Wszystkie inne odpocznienia są złudzeniem, są ułudą. Tylko w prawdzie można odpocząć. Więc jak to się mówi, jak to mówią moje dzieci, polecam. Kochani, kto dotrwał do końca, jestem w głębokim szoku, ale też bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz, bardzo proszę wszystkich dołączyć się modlitewnie do tego, co się ma wydarzyć w najbliższy piątek o godzinie 17 w Watykanie. Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Tych, których trochę zmęczyłem, przepraszam. Najbliższe sprawki okiem katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, w najbliższy piątek. Dziękuję i to wszystko. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.